Ważne i najważniejsze.
Wracamy do naszej rozmowy o spowiedzi. Zapowiadałam, że w drugiej części spotkamy się z Ryszardem Paluchem, doktorem teologii, katechetą i tatą, co jest ważne, bo będziemy rozmawiać o spowiedzi dzieci. Witam bardzo serdecznie.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Nam kiedyś zdarzyło się już antenowo przejść na ty, więc pozwolę sobie tę konwencję dzisiaj podtrzymać.
Oczywiście.
A zasygnalizuję, że rozmawiać będziemy o spowiedzi dzieci, ponieważ raz, że jesteś tatą, jesteś katechetą, ale też napisałeś tekst, który został opublikowany na portalu Więzi. Polemiczny tekst odnoszący się do wypowiedzi na temat spowiedzi dzieci ojca Macieja, biskupa dominikanina. Jak rozumiem, ta przestrzeń jest ci bliska. Napisałeś tam zresztą, że poczułeś się wywołany do odpowiedzi, jako katecheta.
Tak. Niedawno w sumie pojawiła się ta polemika, natomiast faktycznie, kiedy czytałem ten tekst, to miałem takie doświadczenie, że jakiegoś takiego wewnętrznego wzburzenia i też jakiegoś sprzeciwu wobec, mam wrażenie, takiej próby, taki sposób redefiniowania, która jest jakoś dzisiaj popularna. Redefiniujemy, nie wiem, instytucje małżeństwa, nasze role społeczne i między innymi czasami zabieramy się za redefiniowanie czy w jakiś sposób majstrowanie przy spowiedzi dzieci.
To ja chyba tutaj jeszcze jestem winna pewne dopowiedzenie dla naszych słuchaczy. Przypomnę tylko tak z kronikarskiego obowiązku, że sprawa czy cała dyskusja wokół spowiedzi dzieci zaczęła się od petycji, która trafiła do Sejmu, a sygnatariusze tej petycji domagają się inicjatywy ustawodawczej, która zakazywałaby procesu spowiadania nieletnich poniżej 16 roku życia przez dorosłych mężczyzn bez udziału opiekunów i rodziców. Ja nie będę wchodzić w szczegóły tej inicjatywy, nie będę nawet przypominać nazwiska inicjatora, bo trudno to traktować poważnie. Natomiast rzeczywiście rozpoczęło to jakąś taką dyskusję na temat właśnie spowiedzi dzieci i pojawiły się takie głosy, które rzeczywiście, no może nie tyle popierają te założenia tej petycji, bo one są przedziwne, żeby nie powiedzieć absurdalne miejscami, ale które tak na poważnie zaczynają rozważać, czy dzieci rzeczywiście powinny się spowiadać.
Tak, jakby próbuję spojrzeć na ten temat jakby z dwóch stron. Po pierwsze, że my dorośli jakby nie pytając zupełnie dzieci, próbujemy umeblować im świat i życie duchowe. Do tego zaraz możemy jeszcze wrócić. Natomiast druga sprawa, która dotyczy w jakiś sposób osób dorosłych, które wypowiadają się na ten temat, i to jest coś, co po prostu boli, to często jest, można zauważyć, że my jako osoby wierzące mówimy o rzeczywistości sakramentalnej w sposób jakiś taki, bym powiedział, magiczny. Mi przede wszystkim, to jest najtrudniejsze dla mnie w całej tej dyskusji, to jest traktowanie sakramentu jako pewnego ciągu, nie wiem, jakichś rytuałów, jakichś znaków, za którymi nic nie stoi. A przede wszystkim nie stoi ta najważniejsza rzeczywistość, czyli spotkanie, jakie się dokonuje między człowiekiem a Panem Bogiem. I tego mi w tej dyskusji zabrakło, a to jest w jakiś sposób meritum i istota w ogóle no każdego sakramentu i w ogóle naszego życia duchowego.
No tak, bez tego odwołania to właściwie nie mamy o czym rozmawiać. Tutaj pojawiają się takie argumenty, chociażby te dotyczące kwestii rozwojowych. Niektórzy sugerują, że no dziecko na tym etapie, na tych wczesnych etapach swojego życia, no nie jest w stanie pojąć takiej rzeczywistości, jaką jest rozwój. Proces rozwoju jest poza jego świadomością. Ty mówisz w swoim tekście bardzo wyraźnie, nawet jak pytasz, a kto ma świadomość procesu rozwoju?
Znaczy to tak jeszcze, no nie chcę złośliwie, ale faktycznie pytanie, czy taki terminus technicus typu świadomość procesu rozwoju, to ja jej nie mam. I myślę, że naprawdę też, myślę, że pokora powinna nam też powiedzieć, że to jest pewna rzeczywistość, której uczymy się całe życie. Życie duchowe jest jakby synonimem jego, można tak powiedzieć, jest po prostu proces. I człowiek w jakiś sposób całe życie uczymy się nie tylko relacji z Panem Bogiem, ale poznawania siebie samego. I ta rzeczywistość również tak delikatna, jaką jest, jednocześnie intymna, jaką jest spowiedź, a z drugiej strony grzech, jest również procesem. No to nie jest tak, że na pewnym etapie, nie wiem, swojego życia i rozwoju powiemy, że oto teraz mamy jakieś pełne poznanie swojego grzechu, bo to jest nieprawda. My tego poznania nie będziemy mieli. To bardzo cenię sobie słowa przywołanego już księdza Krzysztofa Grzewocza, który tam jeszcze w kontekście Adrian von Speyer, że tak naprawdę ta nasza spowiedź, te nasze spowiedzi są uczestnictwem w tej jednej, jedynej spowiedzi, jaka się dokonała w Wielki Piątek na Kalwarii. I myślę, że w tym kontekście powinniśmy patrzeć na spowiedź zarówno osób dorosłych, jak i dzieci, bo tutaj też pozwolę sobie jeszcze powiedzieć, że ja bym nie zgodził się na jakieś też takie wartościowanie, że to jest lepsze, to jest gorsze, że to jest bardziej dojrzałe, że to jest mniej dojrzałe. Moje doświadczenie z pracy katechetycznej czy prywatnej jako taty, małżonka, ja byłbym tutaj bardzo ostrożny w takim wartościowaniu. Czasem mam wrażenie, że dzieci mają lepszą intuicję, lepsze wyczucie i w jakiś sposób są bliżej Pana Jezusa niż my dorośli.
Jeśli nie staniecie się jak dzieci, to nie są słowa, które my wymyśliliśmy.
Tak, ale też myślę, mi osobiście bardzo bliski jest też przykład, doświadczenie, zresztą w teologii duchowości, przykład świętych i w ogóle cały dział tego, o czym mówimy, mając na myśli o hagiografii, jest jeden z ważniejszych źródeł i to, co nam zostawili, jakby wpisując się w depozyt Kościoła, młodzi święci, nie wiem, Franek, Jacynta, Stasiu Kostka, Carlo Acutis, Clara Badano, no, Karolina Kuskówna, no, jest niezliczone rzesze tych osób, to nie darmo też Kościół wskazuje na nich i ogłasza ich błogosławionymi czy świętymi. No to w jakiś sposób też są postawieni nam jako przykłady.
Bez wątpienia tak. Ja zapytałabym jeszcze o twoją spowiedź, czy doświadczenie twojej spowiedzi dziecięcej. Pamiętasz w ogóle pierwszą spowiedź albo jakąkolwiek z tych,
tak,
z tych pierwszych
tak,
lat?
Tak, tak. No jakoś nigdy o tym nie mówiłem, ani chyba nie pisałem, ale to bardzo dziękuję za to, nie myślałem o tym, ale ja nigdy tego nie zapomnę i bardzo pozytywnie. Ja byłem w parafii ojców Kamilianów w Zabrzu i dwie rzeczy, które pamiętam, do których też niektórzy się doczepili w tej naszej dyskusji. Otóż po pierwsze, że miałem zeszyt i z tyłu zeszytu miałem tabelkę, gdzie miałem wypisane miesiące i chodziłem do spowiedzi. I dla mnie to jest skarb. Ja te zeszyty mam. One mają po 30 kilka lat, one są pożółkłe, ale ta ostatnia strona jest dla mnie osobiście jedną z najważniejszych stron. I oczywiście, że się w jakiś sposób bałem, czy się wstydziłem, ale to też jest pewne uczucie, którego w jakiś sposób nie chciałbym, żeby mi ktoś zabrał, bo to też w jakiś sposób nie patrzyłem nigdy na to negatywnie. I do dzisiaj pamiętam też pierwszą spowiedź. To jest niesamowite, ale w jakiś sposób mogę sobie to zwizualizować. Po prawej stronie pierwszy konfesjonał w kościele. Już spowiadałem się u takiego starszego kapłana przed pierwszą komunią świętą. Serce mi biło, ale to było przepiękne doświadczenie i w jakiś sposób później to, że za lat naście później ja towarzyszyłem i towarzyszę nadal rzeszą dzieci w tej samej sytuacji, jakby się nic nie zmienia. Te dzieci tak samo podchodzą do konfesjonału, klękają jego kratek. No to jest... Ojej, no dziękuję za ten w jakiś sposób powrót do przyszłości, bo dla mnie to są jedne z najpiękniejszych przeżyć, jakie mam.
A pytam,
nigdy nie zapomnę.
A pytam dlatego, że właśnie, że wokół tej pierwszej spowiedzi buduje się, czy próbuje się zbudować wyłącznie jakąś taką atmosferę strachu. Padają sformułowania, które już przywoływałam w pierwszej części. Niezdrowa koncentracja na grzechu, jakaś ekscytacja grzechem, pedagogika strachu. Tymczasem to co powiedziałeś. Tak, no jest jakiś stres, jest jakieś napięcie, pojawia się wstyd, ale przecież to nie są uczucia, które my mamy wyeliminować ze swojego życia. My się mamy nauczyć przeżywać takie momenty, jak byśmy funkcjonowali w rzeczywistości społecznej bez uczucia wstydu. To jest przecież jedno z podstawowych uczuć.
Naturalnie i też o tym pisałem, że wielkość, i to nie tylko spowiednika, ale i nauczyciela, i lekarza, i jakiejkolwiek osoby, która gdzieś tam nam towarzyszy, będzie polegała na tym, że po prostu uczucie wstydu, czy to, że się zaczerwieniłem, że potrafimy to uszanować. To jest niezwykle ważne. No, głupotą byłoby, gdybyśmy w jakiś sposób poniżyli, wyśmiali, czy coś takiego, wstyd. Tam, gdzie nie ma wstydu, też pojawia się bezwstyd, ale to bardziej może dla osób dorosłych, tak? Mm-hmm. Natomiast ja też mam takie doświadczenie, kiedy przygotowujemy się do spowiedzi, czy kiedy później w starszych klasach też opowiadam, bo ten temat cały czas się pojawia, to nie jest tak, że grzech gdzieś jest tam w centrum, że my, nie wiem, koncentrujemy się na tym grzechu, jesteśmy zafiksowani i go okazamy. Ja mówię, teraz jakoś szczególnie zwracam uwagę na trzy wartości, na wartość, otwartość i pojednanie. I jakby mówiąc czy o otwartości, czy o tym, że im częściej przystępujemy do spowiedzi, tym bardziej potrafimy odkryć swoją wartość, czy wreszcie akcentując pojednanie ze sobą, z Bogiem, z drugim człowiekiem, to proszę mi wierzyć, że grzech on nie występuje w rolach głównych. On jest oczywiście ważny i bardzo ważny, ale jeżeli na przykład mówiąc o otwartości, jeżeli my się otwieramy naprawdę, no to otwieramy się w tym celu, że to doświadczenie ma mi powiedzieć, że ja jestem zdolny nie tyle do grzechu, ale ja jestem zdolny do miłości, do kochania. I właśnie w tym kontekście postawa otwartości, którą daje mi ten sakrament, ona mi zawsze o tym będzie przypominała, że nawet jeśli zawaliłem, nawet jeśli popełniłem jakiś grzech, nawet jakiś błąd, cokolwiek, to nikt mnie tu nie przekreśla. Wręcz przeciwnie, ta postawa otwartości, ona mi przypomina o tym, że no słuchaj, grzech jest grzechem, to bez dwóch zdań, ale ty nie jesteś grzechem, że odrzucamy grzech, ale nie przekreślamy nigdy człowieka, że ty dalej jesteś zdolny do miłości. I jakby od pozytywnej strony spojrzenie na tą rzeczywistość, to myślę, że dzieci mają taką intuicję. No jestem o tym przekonany, zresztą no przekonany. No mam, uczę te dzieci już kilkanaście lat i tak jest. No. Mm-hmm.
To jest właśnie też to pytanie, no to przepraszam, od którego momentu mielibyśmy zacząć dzieci wychowywać do tej wrażliwości, bo to, co mówisz, to jest pewien typ wrażliwości, zmierzenia się z czymś, ale też to spotkanie, które ma prowadzić do miłości, taka nauka, kolejna lekcja, pewnie kosztowna czasem, czasem może nawet bardzo kosztowna, ale lekcja miłości. No i właśnie, uznaniowo mamy zdecydować, tak, czy to ma być 16 rok życia, czy 10, 12. No to jest absurd, jeśli nie formuje się też sumienia, no to nagle nie można go włączyć w wieku dowolnym.
Dokładnie. Po pierwsze, pierwszą taką, myślę, ważną rzeczą to jest to, co już powtórzę, żebyśmy naszych kategorii i naszych narzędzi, którymi my operujemy, poruszając się w świecie osób dorosłych, nie przekładali do dzieci, bo to jest błąd metodologiczny. To jest pierwsza sprawa. Natomiast druga sprawa, po pierwsze bym zwrócił uwagę na rodziców. No, ja mam takie doświadczenie, w ogóle niektórzy mogą być zdziwieni, że razem z żoną, to znaczy ja pomagałem jedynie żonie, przez 10 lat prowadziliśmy również wczesną komunię i tam jeszcze młodsze dzieci przystępują, bo to jest może być 6-7 lat. I proszę mi wierzyć, że, ale tutaj musi być już bardzo intensywna współpraca z rodzicem. Zresztą w parafii, z której ja pochodzę teraz, Świętej Anny w Zabrzu, no tutaj latami, długimi latami, tu pani Róża prowadziła no rzesze, dziesiątki dzieci do wczesnej komunii. I proszę wierzyć, że te dzieci, no tak jak ja pamiętam swoją spowiedź, te dzieci, szczególnie tą pierwszą spowiedź, po pierwsze bardzo, myślę, pozytywnie się to w nich zapisuje. Powtarzam, to wymaga też dużego wysiłku, bo jeżeli mówimy jeszcze o tych młodszych dzieciach, to jest czymś niezwykle ważnym współpraca rodziców. To tu bez tego się nie obędzie.
Ale tutaj też mam takie, przepraszam, że się wtrącę, ale z takim też doświadczeniem. Znajoma opowiadała właśnie o wczesnej komunii swojej córki, która miała jeszcze nieskończonych 6 lat, co mnie wtedy zszokowało zupełnie. Tak. I szła w tym samym roku, w którym jej syn szedł do komunii, tak już planowo. Czyli różnica pomiędzy nimi była spora. Ja przyznam, że jak usłyszałam o tej niespełna 6-latce, to byłam troszkę nawet zszokowana. Ale kiedy mi ona opowiadała właśnie o tym, jak ta dziewczynka to rozumie i przeżywa, to było bardziej, no jeśli mogę użyć kategorii słowa, dojrzałe, niż u tego chłopca, który szedł planowo do komunii. Tutaj wiek naprawdę jest taką kategorią wtórną, można by było powiedzieć.
Zgadzam się, nasze doświadczenie potwierdza to, ale też chciałbym też zauważyć na też jedną taką ważną rzecz, która gdzieś pojawia się w tej dyskusji, mianowicie rzeczywistość modlitwy, rzeczywistość sakramentalna. Tu nie chodzi o to, że nie wiem, ja mam chwytać Pana Boga za nogi, bo to też jest błąd. To jest na zasadzie, my przynajmniej tak próbujemy to tłumaczyć dzieciom, że to jest tak jak w przyjaźni z Twoim najlepszym przyjacielem. Podobnie jest, chodzi o to, żeby bardziej pracować nad relacją przyjaźni z Panem Jezusem. I czy to będzie sakrament Eucharystii, czy sakrament pokuty i pojednania, to nam zależy na tym, żeby i jedno i drugie zmierzało do tego, żeby moja przyjaźń z Panem Jezusem była większa. Natomiast jeżeli ta moja spowiedź tego dziecka jest w jakiś sposób nieporadna, jest taka no, w jakiś sposób uboga, to nic nie szkodzi. Ja myślę, że to trzeba ucieszyć się tym, jaka ona po prostu jest. Nawet jeśli jest taka w jakiś sposób uboga, nieporadna, taka no, dziecięca, to jest po prostu, każdy z nas, każdy z tych dzieci też się otwiera na tyle, na ile potrafi. I ja jestem przekonany o tym, że Pan Jezus no, nie gorszy się takimi spowiedziami, ale przyjmuje z otwartymi ramionami. No to każdy się otwiera na tyle, na ile może. I ważniejsze jest to, że to dziecko chce się otworzyć i naprawdę w to wierzy, a to się naprawdę dzieje.
Oczywiście tutaj bardzo dużą rolę mają, tak jak powiedziałeś, rodzice. Katecheci wszystkiego nie załatwią bez względu na to, czy świeccy, czy duchowni. No i oczywiście bezwzględnie bardzo duża rola tego człowieka, który czeka w konfesjonale, księdza.
Tak.
Nigdy dość mówienia o tym, i to powtarzamy nawet w tym programie po raz kolejny, że sakrament pokuty to oczywiście bardzo intymna przestrzeń i trzeba dużo takiej też świadomości i otwartości ze strony księdza, żeby tę przestrzeń dobrze zagospodarować w takiej właśnie otwartości. W przypadku dzieci no będzie to na pewno ważne, bo to są ich pierwsze doświadczenia, ale też przecież zwraca się na to uwagę w formacji też chyba, mam wrażenie, że coraz bardziej, w formacji księży.
Tak, tutaj też nawet dyskusja gdzieś tam wyszła w komentarzach. Z tego co wiem w diecezji opolskiej, gliwickiej, no, czy nawet w programie studiów seminaryjnych, też pamiętam, ksiądz Krzysztof zwracał na to uwagę, ksiądz Krzysztof Grzywoczy, no chodzi o kwestię formacji, że tutaj naprawdę pokora powinna iść w parze z nieustannym formowaniem, zarówno nie tylko na płaszczyźnie prawa kanonicznego, ale i życia duchowego i również praw i tego wszystkiego, co nam daje psychologia, bo to jest naprawdę ważne, że jeżeli lekceważy się to, jeżeli nie ma się też rozeznania czy wiedzy dotyczącej etapów no, rozwojowych dziecka, no bardzo dużo też pomaga praca z dziećmi. Kiedy się jest z tymi dziećmi na co dzień, prawda, w szkole, no to faktycznie ja mówię, że ja dzieciom zawdzięczam to, że jest się na bieżąco zarówno ze słownictwem, którego oni używają, z muzyką i z aplikacjami i grami komputerowymi. Może tak troszkę sobie żartuję teraz, ale faktycznie trzeba też umieć obracać się w tym świecie, w którym oni żyją i razem z nimi też współodczuwać, bo później będzie im łatwiej też, mówię z punktu widzenia spowiednika, zrozumieć to dziecko i ten jego świat, w którym on przychodzi do konfesjonału. Natomiast ten świat, który jest obecnie, faktycznie różni się od tego, który był 30-40 lat temu. No bo prosta rzecz, no, nie było gier, nie było internetu, a teraz to jest. Także to są naprawdę duże różnice i tutaj trzeba nieustannie się formować. I druga sprawa, na którą chciałem zwrócić uwagę, znaczy może druga, trzecia. Druga to jest taka, że się samemu trzeba spowiadać, że no może to trywialnie brzmi, ale tak jak uczymy się modlić, modląc się, tak uczymy się spowiadając się. I jeżeli no, nie mamy doświadczenia po prostu klękania i pokornego wyznawania siebie samego, no to ciężko tutaj, no samemu trzeba po prostu się spowiadać. To jest najlepsza, najprostsza droga. No i trzecia sprawa, na którą ja zwracam uwagę trochę i za księdzem Krzysztofem Grzywoczym i za jego taką kochaną książką Momo, to jest po prostu słuchanie. I proszę mi też wierzyć, tak samo kwestia szczególnie młodych ludzi, może już bardziej młodzieży bym powiedział, siódma, ósma klasa, to oni naprawdę potrzebują wysłuchania. Ale tu nie chodzi o takie słuchanie typu ja mówię, ty słuchasz, ale to takie empatyczne słuchanie. To jest naprawdę sztuka. I to powiem tak, że to mało kto to potrafi. To przywołam to Momo, kiedy osoby Michela Ende, książka Momo, kiedy osoby przychodziły do Momo, to ona de facto niewiele mówiła, ale sposób, w jaki ona słuchała, powodował to, że osoby, które przychodziły do niej, które opowiadały o swoim życiu, o swoich problemach, nagle te problemy jak w jakiś sposób można było zobaczyć z zupełnie innej strony i nagle znajdowały jakieś tam cudowne rozwiązanie tych swoich problemów. I myślę, że podobnie jest tutaj, że naprawdę wysłuchanie pokorne, takie empatyczne wysłuchanie. Proszę zwrócić uwagę, że też najwięksi spowiednicy, ojciec Pio na przykład, to nie były osoby, które, no właśnie, to jest coś, o czym jeszcze mówiłem wcześniej, to tam nie padało wiele słów w tym konfesjonale. To też, żeby nie przesadzać, żeby nie wiadomo czego się spodziewać. Czasem może tam padło jedno, dwa zdania, ale naprawdę postawa, świadomość, że ja zostałem wysłuchany, że ja jestem naprawdę wysłuchany, to jest, nawet bym powiedział, to jest bardzo terapeutyczne. Pomijając już przestrzeń łaski sakramentalnej, która tam jest, ale to także działa terapeutycznie.
Choć oczywiście pamiętamy, że konfesjonał to nie terapia, ale w tym znaczeniu, no, czy można nawiązać tutaj do tego, że grzech zamyka, izoluje nas, a ten moment, kiedy możemy go wypowiedzieć, tak, no właśnie otwiera i stwarza przestrzeń do działania Bożej łaski, ale też do tego spotkania takiego ludzkiego.
Tak, bo ja to też nawet widzę po sobie, to mogę powiedzieć, że nieraz jest tak, że szczególnie jak byłem młodym człowiekiem, i tutaj właśnie jest bardzo ważna rola mądrego spowiednika, że młodzi ludzie, dzieci czy młodzież, no, na niektóre rzeczy może niewłaściwie też patrzą, może mają niektóre rzeczy bardzo wyolbrzymione i faktycznie te, no nie wiem, grzechy, jakieś różne trudne sprawy, problemy i tak dalej. Jeżeli oni są sami z tym zostawieni, to, no to faktycznie źle się żyje. I w momencie, kiedy oni to wyznają sakramentalnie, kiedy w ogóle mogą powiedzieć o tym, porozmawiać, bo to nawet nie musi być grzech, tylko może to być jakaś też trudna sprawa, to naprawdę te wielkie czasem strachy, one maleją, a też przede wszystkim, co jest najważniejsze z punktu widzenia już sakramentalnego, no to po prostu Pan Jezus to zabiera i tego nie ma. I to jest ta niezwykła rzeczywistość z kolei miłosierdzia, tak, które tutaj wchodzi i którego w jakiś sposób jesteśmy w stanie dotknąć. I mówię, znowu nie w postaci jakichś, nie wiem, wizji nadzwyczajnych, doświadczeń, bo tu nie ma czegoś takiego, ale to jest po prostu, powiedziałbym, proste, bardzo proste, ale jednocześnie głębokie i pokorne doświadczenie miłosierdzia. To się dokonuje.
Dajmy sobie szansę, nie pozbawiajmy się jej. Mówię tutaj i w kontekście dorosłych, bo przecież spowiedź przeżywa pewien kryzys. Jest kwestionowana nie tylko w kontekście dzieci, ale właśnie zbyt proste, zbyt takie naciągane, bardzo często mam wrażenie, argumenty się tutaj pojawiają, pomijające to, od czego zaczęliśmy, istotę tego sakramentu. Jak mówisz, tu nie chodzi o nadzwyczajne cudowności, ale o spotkanie i spotkanie w przestrzeni miłosierdzia, która rzeczywiście jest w stanie cudami skutkować.
Ja mam takie przekonanie, że my dzisiaj, pozwolisz, że nawiążę do Rorat, bo to jest rzeczywistość, na którą czekamy cały rok. No my mamy taki zwyczaj, że rano mamy roraty i później po roratach dzieci przychodzą na takie śniadanko, jakaś tam drożdżówka, herbatka i kawa dla dorosłych. Powiedziałbym, że w tym wszystkim jest najpiękniejsze spotkanie. Ja mam osoby, z którymi spotykam się tylko raz w roku na roratach. Specjalnie nawet przychodzą z innej parafii, żeby być rano, żeby się później spotkać, żeby ze sobą porozmawiać. I naprawdę nam tego potrzeba. Też w tych obecnych czasach, kiedy no, przeżywamy faktycznie różne kryzysy i kiedy no jest nam ciężko, to ja widzę, jak bardzo też może po tej pandemii też jesteśmy wygłodzeni po prostu spotkania, rozmowy, takiej życzliwości. I to się też dzieje w sakramencie pokuty. I myślę, że błędem nas, dorosłych, jest jakby kasowanie tego, to jest takie ucinanie, jakby nie pytając w ogóle o zdanie, że my komuś chcemy to zabrać. Tak jak, nie wiem, ktoś mówi, że, nie wiem, roraty rano to jest jakaś straszna rzecz, no ale trzeba przyjść, zobaczyć, doświadczyć, no później można zmienić zdanie. Tak?
Zdecydowanie tak, praktykuję od wielu, wielu lat i choć wiele to kosztuje, to nie oddałabym tego za nic. Proszę Państwa, mam wrażenie, że nasza rozmowa brzmiała jak reklama spowiedzi i niech tak będzie, ale nie upraszczamy, nie mówimy, że to jest proste, miłe, przyjemne, to nie tak, bo to byłoby też banalizujące, podobnie jak to podejście, od którego zaczęliśmy, ale właśnie, nie upraszczajmy sobie rzeczywistości, a dajmy sobie szansę na to spotkanie, które naprawdę buduje i zbliża.
Jeszcze jeśli mogę, tylko jedną myśl. Pierwsza taka rzecz to po prostu, żebyśmy się pomodlili, pamiętali o swoich spowiednikach, żebyśmy się też modlili za tych, którzy są po drugiej stronie, bo oni też potrzebują modlitwy. I druga sprawa, faktycznie czasem trzeba poszukać spowiednika. Tu mówię bardziej w kontekście osób dorosłych, że to też jest pewien trud, który warto podjąć.
Bezwzględnie tak. A przekonywał nas o tym dzisiaj Ryszard Paluch, doktor teologii, katecheta i tato. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie z Panem Bogiem. Dobranoc.
Bardzo dziękuję, dobranoc.
A Państwu również dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień na kolejne spotkanie o tym, co ważne i najważniejsze. Ewa Skrabacz, kłaniam się.
Ważne i najważniejsze w poniedziałki po godzinie 20 w Radiu Doksa.